Mówi Paryż Radio France International, wtorek 9 września z paryskiego studia w Domu Radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego realizujące audycję Grażyna Chmurska i technik Fabien. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji, w której usłyszymy po dzienniku przygotowanym wspólnie z Piotrem Rosochowiczem przegląd prasy Sylwii Gibbs i Anny Bernhardt oraz komentarz europejski Piotra Rosochowicza. W części magazynowej naszej audycji multimedia Stefana Rigera, powtórka paryskich pasaży Krzysztofa Rutkowskiego i magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej. Audycja zakończy kolejna lekcja francuskiego, a zatem zaczynamy. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Nie doszło do ustalenia perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii. Kijów musi się zadowolić mglistą umową stowarzyszeniową i ułatwieniami wizowymi. Po raz pierwszy jednak uznano europejski charakter Ukrainy. Rosja utrzyma na długo swe wojska w Osetii Południowej i Abchazji, z którymi nawiązała stosunki dyplomatyczne. Kontyngent amerykański w Iraku zostanie zmniejszony o 8 tysięcy żołnierzy. Zbliżenie, ale bez zbytniego pośpiechu. Tak można by określić wyniki wtorkowego szczytu Unia Europejska-Ukraina, jaki odbył się we wtorek w Paryżu. Wcześniej na miejsce spotkania planowano Evian nad Jeziorem Genewskim. Ostatecznie odbyło się ono w Pałacu Elizejskim. W paryskim szczycie udział wzięli prezydenci Wiktor Juszczenko, Nicolas Sarkozy w charakterze przewodniczącego Unii, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i szef unijnej dyplomacji Javier Solana. Po obiedzie roboczym rozpoczęły się rozmowy. Szczyt zakończył się o godzinie 16 wspólną konferencją prasową. Agencje przypominają, że data spotkania została wyznaczona na 9 września, jeszcze przed konfliktem gruzińsko-rosyjskim, ale w jego tle wydarzenie to nabrało nowego wymiaru. Ukraińcy spodziewali się, że szanse ich kraju na zbliżenie z Unią zwiększą się znacznie w stosunku do proponowanego wcześniej przez prezydenta Sarkoziego układu o uprzywilejowanym partnerstwie. Spotkanie na szczycie Ukraina-Unia miało wyznaczyć przyszłą formę stosunków dwustronnych i wyznaczyło. Nie doszło jednak do wpisania perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii do oficjalnego dokumentu. W projekcie wspólnej deklaracji mowa jest tylko o umowie stowarzyszeniowej, która pozostawia otwartą kwestię dalszego stopniowego rozwoju wzajemnych stosunków. Nie zostały zamknięte żadne drzwi, powiedział po rozmowach Nicolas Sarkozy. Paryż włożył niemało wysiłku w przygotowanie projektu deklaracji końcowej wobec podziałów w łonie Unii. Z jednej strony grupa krajów, wśród nich Polska, kraje bałtyckie, Wielka Brytania, Szwecja i Czechy postulowały jak najszybsze otworzenie perspektywy zjednoczenia dla Kijowa. Z drugiej kraje takie jak Niemcy czy kraje Beneluksu zdradzały daleko idącą powściągliwość. Umowa stowarzyszeniowa, aktualnie negocjowana z Ukrainą, stawia w dość mglistej perspektywie wejście do Unii ponad 40-milionowego narodu, komentuje Christophe de Roquefeuille z AFP. Na razie, co ważne, projekt umowy definiuje Ukrainę jako kraj europejski, który dzieli z Unią wspólną historię i wartości. To wydaje się oczywiste, ale trzeba było oczywistość tę wyrwać niektórym naszym partnerom europejskim jak zęby mądrości, gdyż uważali oni, że wyrażenie to idzie za daleko. Czytamy w komunikacie Pałacu Elizejskiego. Szczyt paryski miał również wprowadzić pewne ułatwienia wizowe dla Ukraińców. Tu Paryż RFI. Rosja utrzyma na długo swe wojska w Osetii Południowej i Abchazji. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow ogłosił dziś plan pokojowy z Gruzją. Deklaracja ta jest następstwem poniedziałkowej wizyty prezydenta Sarkoziego w Moskwie. Obecność oddziałów rosyjskich w regionach separatystycznych nie stoi, zdaniem Kremla, w sprzeczności z porozumieniem o zawieszeniu broni wynegocjowanym z Gruzją, stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji. Rosyjskie siły pozostaną w Osetii Południowej i Abchazji na żądanie przewodniczących tamtejszych parlamentów i w zgodzie z wytycznymi prezydenta Rosji, stwierdził Ławrow. Pozostaną tam na długo, by nie powtórzyła się gruzińska agresja, dodał rosyjski minister spraw zagranicznych, który w ciągu dnia spotkał się z tak zwanymi ministrami spraw zagranicznych separatystycznych republik. Ławrow wymienił oficjalne noty z szefami dyplomacji Osetii Południowej i Abchazji, Murat Dziojewem i Siergiejem Szambą. Rosja nawiązała tym samym formalne stosunki dyplomatyczne z republikami, których niepodległość jednostronnie uznała. Ławrow poinformował, że wszystkie trzy strony parafowały projekty traktatów o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, również pomocy wojskowej. Tu Paryż Refi. Francja nie zostawi Haiti w potrzebie, stwierdził przebywający w Port-au-Prince francuski sekretarz stanu do spraw współpracy Alain Jouandeau.
Aż 4 miliony euro będzie wynosić pomoc z Francji dla Haitańczyków dotkniętych czterema dotychczas huraganami. Jest to dwukrotnie więcej niż Paryż zamierzał wysłać do Port-au-Prince początkowo. Poinformował o tym przebywający na Haiti francuski sekretarz stanu do spraw współpracy Alain Jouandeau. Francja nie może zostawić Haiti w potrzebie, gdy wyspa ta została tak zniszczona, a ludność pozbawiona środków do życia, powiedział w Port-au-Prince francuski polityk, który przedtem rozmawiał z prezydentem kraju René Prévalem i panią premier Michel Pierre-Louis. Pomoc Unii Europejskiej dla Haiti wynosi około 2 milionów euro, ale prawdopodobnie jej wysokość zostanie ze względu na rozmiary katastrofy znacznie zwiększona. Jest to pomoc doraźna na dłuższą metę. Wszystkie przechodzące przez Unię Europejską projekty odbudowy kraju, finansowane i realizowane bezpośrednio i pośrednio, mają kosztować nieco ponad 90 milionów euro. Jak twierdzi jednak główny koordynator do spraw pomocy humanitarnej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Joël Boutroux, do odbudowania tego, co huragany zniszczyły na Haiti, potrzeba co najmniej 100 milionów euro. Jego zdaniem Haiti cofnęło się w rozwoju za przyczyną tego kataklizmu o 3-4 lata. Szkody poniesione zostały przez 10 departamentów, zwalonych zostało 8 mostów znajdujących się w bardzo ważnych dla Haiti miejscach strategicznych. Na odbudowanie samych mostów potrzeba 8 milionów euro. Haiti ma zapasy żywności jedynie do listopada tego roku. Zdaniem prezydenta Prévala przy tym szacowaniu szkód w ogóle nie bierze się pod uwagę ofiar śmiertelnych i osób zaginionych. Zapowiadana pomoc z Francji bardzo nas cieszy, robi nam się ciepło na sercu, powiedział haitański prezydent. Pani premier natomiast za jedną z pośrednich przyczyn zwiększających jeszcze rozmiary katastrofy uważa obserwowaną na szeroką skalę deforestację wyspy. Ludzie po to, aby przeżyć, wycinają drzewa, robią węgiel drzewny, sprzedają go, zarabiają na tym pieniądze, a kraj teraz cierpi, bo powodzie zalewają teraz łatwiej większe tereny, powiedziała prasie podczas wizyty francuskiego polityka w Haiti premier tego kraju Pierre-Louis.
Tu Paryż RFI. Prezydent George W. Bush we wtorkowym przemówieniu wygłoszonym w Waszyngtonie ogłosił redukcję amerykańskiego kontyngentu w Iraku o 8 tysięcy żołnierzy. W rezultacie liczba Amerykanów w Iraku wyniosłaby 138 tysięcy żołnierzy. Natomiast do stycznia do Afganistanu wysłanych zostanie 4,5 tysiąca ludzi. Aktualnie Amerykanie mają tam 33 tysiące ludzi. Postępy dokonane w Iraku i wyższy stan bezpieczeństwa, powiedział amerykański prezydent, pozwolą na powrót żołnierzy do domu. W listopadzie batalion Marines, który miał zostać wysłany do Iraku, pojedzie do Afganistanu. W styczniu dołączy do niego brygada wojsk lądowych. Przypomnijmy, że z obu kandydatów startujących w listopadowych wyborach prezydenckich Barack Obama obiecał wycofać wojska z Iraku w przeciągu 16 miesięcy od objęcia przez niego funkcji w styczniu 2009 roku. John McCain odmawia podania kalendarza wycofywania sił z Iraku, kontynuując politykę Busha w tej materii, który ogłasza redukcję kontyngentu na bazie rekomendacji generałów obecnych w terenie. Reuters precyzuje, że o ile sytuacja uległa poważnej poprawie w Iraku, pogorszyła się znacznie w Afganistanie, gdzie generałowie NATO żądają 12-tysięcznych posiłków. To były wiadomości. Paryż, Radio France International. Czas na przegląd prasy. Sylwia Gibbs i Anna Bernhardt.
dzisiejsza prasa straszy swych czytelników kartoteką Edwige i Scientologią. Dziennik Les Echos informuje o kłopotach francuskiej firmy samochodowej Renault, która likwiduje 4000 miejsc pracy we Francji, ale jednocześnie prezentuje nową wersję modelu Megane. Bezpłatny dziennik Metro publikuje wyniki sondażu, według którego 86% Francuzów wierzy, że Unia Europejska potrafi znaleźć rozwiązanie konfliktów w Gruzji lub na Bliskim Wschodzie łatwiej niż rządy krajów członkowskich. A aż 91% Francuzów pokłada zaufanie w zdolności Unii do rozwiązywania kryzysów gospodarczych i finansowych. Edwige budzi obawy, Edwige niepokoi, czytamy na czołówkach dzienników Le Parisien, Aujourd'hui en France i La Croix. Ten ostatni przypomina, o co właściwie chodzi. Rząd francuski wydał dekret o ustanowieniu programu indeksacji danych osobowych trzech kategorii osób: osobistości publicznych, kandydatów do niektórych funkcji publicznych oraz osób i ugrupowań mogących zagrozić porządkowi publicznemu. System Edwige otwiera ograniczonej liczbie funkcjonariuszy MSW wstęp do kartoteki danych osobowych założonej przez służby wywiadowcze w 1991 roku. Niby więc nic nowego, z dwoma wyjątkami. Po raz pierwszy do kartoteki mogą być wpisywane osoby nieletnie od 13 roku życia, co rząd motywuje wzrostem przestępczości na przedmieściach. Po raz pierwszy też wpisywane być mogą informacje na temat seksualności i stanu zdrowia. Katolicki dziennik La Croix informuje o protestacyjnej petycji francuskich stowarzyszeń, którą podpisało już 130 tysięcy osób, i o niepokoju hierarchii kościelnych i stowarzyszeń chrześcijańskich. We wszystkich wypowiedziach przebija niepokój o ograniczenie praw człowieka, przede wszystkim wolności, przez system Edwige. Ten system nie przejdzie, uprzedzają związki zawodowe. Niepokoi się także Związek Pracodawców Francuskich. Czytamy na łamach dziennika Le Parisien Aujourd'hui en France. Na temat wniosków o uchylenie dekretu rządowego ma się wypowiedzieć Rada Państwa, najwyższa instancja sądowa we Francji w dziedzinie prawa administracyjnego. Dziennik La Croix przypomina, że Francja wiedzie prym w Unii Europejskiej w dziedzinie katalogowania ludności. Kartoteki policyjne istniały już za Ludwika XIV. Były demokracje ludowe pewnie nie zostałyby w tyle, ale demokracje, które je zastąpiły, mają, jak wiemy, sporo kłopotów z dziedzictwem teczek. W Wielkiej Brytanii zaś istnieje olbrzymi rejestr danych genetycznych obejmujący 4,5 miliona osób, które stanowią 7,5% ludności Wielkiej Brytanii. Dziennik Libération poświęca okładkę i trzy bite strony Scientologii w związku z postawieniem w stan oskarżenia kościoła Scientologii przez sędziego śledczego w Paryżu. Oskarżenie mówi o zorganizowanej bandzie oszustów i wymierzone jest w 7 członków kościoła scjentologicznego we Francji, ale także w instytucję jako osobę moralną. Obsesja na punkcie pieniędzy i agresywna manipulacja doprowadzająca do ruiny osoby wrażliwe są przedmiotem tej procedury. Będzie to, pisze dalej Libération, wkład do debaty na temat natury kościoła Scjentologii, który liczy 10 milionów członków w 164 krajach. W Hiszpanii i Portugalii jest uważany za stowarzyszenie religijne, w Belgii, Niemczech i Włoszech za sektę. Coraz więcej krajów uważa, że Scjentologia jest religią. Pomimo licznych skarg, procesy Scjentologów zdarzają się bardzo rzadko. Proces w Paryżu stanie się okazją dla rozstrzygnięcia, czy praktyki Scjentologów we Francji naruszają prawo i czy należy ich zaliczyć do fałszywych proroków, czy do prawdziwych oszustów.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Unia Europejska szuka strategii, która pozwoliłaby ustabilizować sytuację bez otwierania perspektyw przyjęcia do klubu nowym członkom i bez obrażania Rosji. Czytamy na pierwszej stronie w Le Monde. Przewodzący Unii w tym półroczu, Nicolas Sarkozy, który właśnie wrócił z Moskwy i Tbilisi, prowadzi dzisiaj obrady szczytu Unia Europejska-Ukraina. Szczyt ten przypada w szczególnym momencie, gdy Moskwa przeszła do ataku w odpowiedzi według niej na okrążenie przez Zachód i próby rozszerzenia NATO na najbliższych sąsiadów, a przede wszystkim Gruzję i Ukrainę. Aby zaspokoić europejskie inspiracje Kijowa, Unia chce zaproponować Ukrainie porozumienie o uprzywilejowanym stowarzyszeniu. Nie ma jednak mowy o kandydaturze na członka Unii. Gruzji przyrzeczono pomoc w odbudowie kraju i złagodzenie przepisów wizowych. Za miesiąc ma się odbyć konferencja darczyńców dla Tbilisi. Miejmy nadzieję, że nie będzie już wtedy wojsk rosyjskich w Gruzji, jak obiecano podczas trudnych negocjacji prezydentowi Francji na Kremlu. To porozumienie jednak interpretowane jest inaczej na wschodzie i zachodzie, podkreśla dziennik Le Monde. Prezydent Miedwiediew zapowiedział od razu, że nie ma mowy o wycofaniu wojsk z Osetii Południowej Abchazji. Nie jest jasne, czy obserwatorzy europejscy, którzy mają przybyć na miejsce, zostaną wpuszczeni na teren separatystycznych republik gruzińskich. Osiągnęliśmy wszystko, co można było osiągnąć, przyznał szczerze, może trochę bezradny prezydent Nicolas Sarkozy po ostatnich rozmowach w Moskwie. Na dalszych stronach Le Monde przybliża czytelnikom, czego ma dotyczyć porozumienie europejskie z Kijowem. Ukraina jest państwem, przez które przepływa 80% rosyjskiego gazu w stronę Unii, a 1/3 ludności mówi po rosyjsku. Od 2004 roku, od momentu objęcia urzędu prezydenckiego przez prozachodniego Wiktora Juszczenkę, stosunki ze wschodnim sąsiadem są burzliwe. Kością niezgody są ceny gazu, wypowiedzenie umowy na dalsze stacjonowanie floty rosyjskiej w Sewastopolu i przede wszystkim perspektywa przyjęcia Ukrainy do NATO. Do tego Moskwa nie dopuści, jak zapowiedziano na Kremlu. Co to jest Ukraina? To nawet nie jest państwo. Część jej terytorium leży w Europie Centralnej, a drugą część, tę ważniejszą, od nas dostali. Oburzał się Władimir Putin na marginesie szczytu NATO, przypomina korespondent Le Monde. Dla większości Rosjan, pamiętających fakt, że Rosja stała się imperium po podbiciu Ukrainy, Kijów pozostaje matką rosyjskich miast. Umowa o przyjaźni dwóch państw wygasa w grudniu tego roku. Czy zostanie przedłużona i na jakich zasadach? Odpowiedź pewnie zapadnie po szczycie NATO, który ma zdecydować o przyjęciu Kijowa do paktu.
RFI, la radio. Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
W Paryżu obradowali przez 2 dni ministrowie spraw wewnętrznych krajów należących do Unii Europejskiej. Konferencja, w której uczestniczyli, odbywała się pod hasłem Zbudować Europę azylu politycznego. W roku 2007 w całej Unii Europejskiej 27 krajów minus Włochy, które nie udostępniają swych danych dotyczących tego problemu, złożonych zostało 220 tysięcy podań o przyznanie azylu politycznego i liczba ta stale maleje. Paryska konferencja zorganizowana została pod auspicjami francuskiego ministra imigracji Brisa Hortefeux.
Co to takiego azyl? To po prostu ochrona wszystkich tych, którzy jej nie mają w państwach swego pochodzenia z różnych powodów, przekonań osobistych, filozoficznych, religijnych, politycznych. Musimy zatem zdać sobie sprawę z tego, że trzeba pójść dalej. Dzisiaj mamy do czynienia z dużymi rozbieżnościami. W niektórych krajach mamy 0% szans otrzymania statusu uchodźca politycznego, w innych 70-80%. Chodzi tu głównie o Czeczeńców i o Irakijczyków. Ta rozbieżność traktowania uchodźców sprawia, że cały proces staje się zupełnie nieczytelny. Trzeba zatem jakoś go udoskonalić. Po raz pierwszy udało się spotkać wszystkim 27 ministrom spraw wewnętrznych przy jednym stole. Obrady toczą się wokół pytania, jak ulepszyć cały proces, jak wprowadzić lepszy system ochrony uchodźców, jak prowadzić go w sposób bardziej sprawiedliwy, w jaki sposób lepiej rozróżniać prawdziwych uchodźców od tych, którzy próbują naciągać władzę danego kraju. Podczas konferencji będzie poczyniony wielki krok naprzód, jeżeli chodzi o harmonizację polityki przyznawania azylu.
Un pas important en avant vers une harmonisation de la politique de l'asile.
Była to wypowiedź Brisa Hortefeux, francuskiego ministra imigracji. Według ministra Hortefeux zadaniem Unii Europejskiej jest ścisłe przestrzeganie konwencji genewskiej o uchodźcach, tak aby zapewnić im pełną ochronę. Wyraża on ponadto przekonanie, że polityka azylowa zostanie ujednolicona w całej Unii Europejskiej do roku 2010. Francja zamierza do końca swojej prezydencji w UE, czyli do końca grudnia, przyjąć tak zwany Europejski Pakt w sprawie imigracji i azylu politycznego, który ma zawierać znaczne obostrzenia przepisów dotyczących przyznawania azylu politycznego. Przewiduje on ostateczne wprowadzenie jednolitego aktu w sprawie azylu najpóźniej do roku 2012. Dla Jacques'a Barrota, zastępcy przewodniczącego Komisji Europejskiej, też obecnego w Paryżu, aktualna faza harmonizacji prawa do azylu politycznego powinna gwarantować lepszą ochronę azylantom na terenie całej UE i zapewniać większą solidarność działania jej członków w odniesieniu do krajów trzecich. Chodziłoby też, zdaniem Jacques'a Barrota, o zacieśnienie współpracy z krajami, w których już znajduje się wielu azylantów, takimi jak Pakistan, w którym mieszkają 2 miliony uchodźców, czy Syria z 1,5 milionem uchodźców. Włoski minister spraw wewnętrznych Roberto Maroni dał podczas konferencji przykład swego kraju, który jest najbardziej na południe wysuniętym krajem UE skonfrontowanym z masowym uchodźstwem z Afryki. Uważa on, że ujednolicenie przepisów znacznie pomogłoby Rzymowi przy regulacji tego problemu. Wysoki komisarz ONZ-u do spraw uchodźców Antonio Guterres wyraził życzenie, aby Unia Europejska nie ograniczała się jedynie do minimum i nie wywoływała w ten sposób zjawiska polegającego na tym, że potencjalni uchodźcy zwracają się do różnej maści przemytników i handlarzy żywym towarem. Depesze przypominają, że obecnie obowiązuje porozumienie z Dublina, według którego każdy uchodźca w Unii Europejskiej może składać podanie o przyznanie azylu tylko w jednym z krajów członkowskich UE, a decyzja jest ważna na całym terytorium Unii. Najczęściej chodzi tu o kraj, przez który dany uchodźca przedostał się na teren Unii. W roku ubiegłym Unia Europejska przyjęła na swym terytorium zaledwie 5% wszystkich uchodźców, czyli 4 tysiące osób uznanych za uchodźców przez Wysoki Komisariat do Spraw Uchodźców. 48 tysięcy uchodźców osiedliło się w Stanach Zjednoczonych, a 11 tysięcy w Kanadzie.
Radio du Monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Multimedia Stefan Rieger.
Żaden bodaj zawód nie upadł dziś niżej od zawodu dziennikarza. Nawet i polityk, choćby i do kości przeżarty korupcją, wypruwa z siebie flaki 24 godziny na dobę, aby przymilić się wyborcy, który decyduje o jego przeżyciu. Dziennikarz, choćby czysty był jak łza, nie wypruwa z siebie nic, by przeżyć. Pławi się w gnuśności, podając klientom przerzute przez innych na papkę dania. Nie szuka informacji, nie stara się zrozumieć, mówi i pisze, co każe władza, zarząd lub duch czasu. Najczęściej ten ostatni, podsuwający pod nos gotowce. Do przeżycia wystarczy mimetyzm. Najleniwsza ze strategii kopiuj-wklej, nie grożąca niczym ani wystawianiem się do wiatru i na strzał, ani ruszaniem pupy ze stołka. Co najwyżej procesem o plagiat, ale w dobie internetu nikt już takich procesów nie wytacza, gdyż wszyscy kradną i każdy każdemu może winy dowieść. Powiela się nagminnie błędy, wirusy myśli, obiegowe sądy i nade wszystko, najczęściej bezwiednie, czasem świadomie, fabrykuje się konsensus, czyli bezmyślne przyzwolenie. Być może niżej od profesji dziennikarskiej na drabinie hańby są dziś jedynie takie zawody jak psycholog, główny inżynier konsensusu, ale on przynajmniej zaczepić się może o naukę jako psycholog ewolucyjny, specjalność wielce pożyteczna, lub pomóc w terenie paru nieszczęśnikom, czy zwłaszcza spec od marketingu, reklamy i public relations, wirtuos manipulacji, tyle że on nie stroi się w etyczne piórka, wybierając z definicji brudną, jeśli nie mokrą robotę. Dziennikarz, przynajmniej z gatunku tych, co się szanują, chełpi się swą etyką i dumnie niesie sztandar swej deontologii, wyjąwszy kilku świętych, którzy kończą zwykle tak jak Anna Politkowska, oraz garstkę trzeźwych z zasadami, szukających dziś schronienia w internecie lub paru niezależnych periodykach, ewentualnie w szczątkowych mediach publicznych w krajach takich jak Francja, gdzie ocalały wysepki przyzwoitości w rodzaju France Culture, France Inter czy Arte, naprawdę nie ma się czym chełpić. W wydanej w tym roku książce Zdrada mediów dziennikarz Le Monde i La Croix, Pierre Servant, poddaje zawód ostrej wiwisekcji, skupiając się na kilku zarzutach. Najpoważniejszy zapewne dotyczy braku wszelkiej analizy i podporządkowania się regułom wszechogarniającego widowiska, show biznesu przekładającego się w dziedzinie informacji na infotainment, pogoń za sensacją nieopatrzoną w żadny znak sensu, grubiańskie upraszczanie wszelkich złożonych problemów, przerabianie ich na czarne biały schemat dobra i zła, miły metabolizmowi gadzinowego muszczku i poręczny do wyciskania łez. Plotka, kult ofiary, strategia lakrymalna, pobudzenie układu limbicznego w mózgu, czyli emocji decydujących o myśleniu i postrzeganiu świata, to sam miód dla tych, którzy chcą, byśmy sięgnęli po portfel, pili Coca-Colę, rozsiewali pestycydy, pokornie dokręcali śrubki, nie żądając podwyżki płac, lub wybrali jedynie słusznego polityka. Pierre Servant nie idzie jednak w swej krytyce dość daleko, moim zdaniem. Szkicuje jedynie mimochodem właściwy trop, sugerując, iż dziennikarze nie mają dziś lub nie szukają dostępu do prawdziwych informacji i analiz pozwalających zrozumieć, co jest grane. Znacznie lepiej wiedzą, co jest grane i jak tym grać na społecznych nastrojach spece od komunikacji, czy jak kto woli public relations, poufni doradcy rządów i wielkich korporacji, firmy konsultingowo-marketingowe. W roku 2001 było ich w samych Stanach jakieś 160 tysięcy, czyli więcej niż dziennikarzy. Dziś ich zapewne przybyło. Wielomiliardowe inwestycje rozmaitych lobby dają im znacznie większą siłę uderzenia. Swym klientom, a są nimi tyleż rządy, co wielkie koncerny i światowe media, kontrolowane w 90% przez tuzin tychże koncernów i na wylocie miliardy odbiorców przerzutej na papkę ukierunkowanej informacji, dostarczają codziennie elementy analizy, syntezy i zmajstrowane przez nie same obrazy, udostępnione zazwyczaj nieodpłatnie. Warto połechtać gnuśność dziennikarzy, gdyż inwestycja i tak zwróci się z nawiązką. Servant byłby zapewne bardziej czujny, gdyby przeczytał wydane w tym roku we francuskim przekładzie emblematyczne dzieło Edouarda Bernaysa, zatytułowane Propaganda. Dzieło powstało w latach 20., a jego autor, siostrzeniec Freuda, chociaż żył przez 104 lata i napaprał przez to stulecie więcej niż ktokolwiek, pozostaje najmniej znaną z najbardziej wpływowych postaci XX wieku. Bernays wyznawał z grubsza pogląd, iż masy są ciemne i bezmyślne, a zadaniem elit w demokratycznym społeczeństwie jest inteligentne manipulowanie ich nastrojami i poglądami w celu osiągnięcia przyzwolenia na cokolwiek. Dowolny cytat z książki Bernaysa, do której jeszcze wrócimy, to klucz do zrozumienia współczesnej indoktrynacji. Duch czasu, narzucający mediom i opinii standardy myślenia, to nic innego jak Frankenstein zmajstrowany w laboratoriach tych, co wiedzą, mają szmal, by wiedzieć, i dość złej woli lub chęci zysku, by innym coś narzucić. Teoria spiskowa? Czemu nie? Jeśli umiemy zidentyfikować trafnie sedno spisku i obnażyć jego sprężyny. Ostatnio nie ma chętnych i dlatego głównie, podcinając gałąź, na której sam siedzę, mówię o nędzy i upadku dziennikarstwa.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Przedmieście Świętego Jakuba i ulica Świętego Jakuba biegnie od czasów rzymskich traktem tnącym Paryż z północy na południe. Od XVII stulecia oś północ-południe przejęła ulica Piekielna, kawałkowana kolejno na bulwar Świętego Michała, ulica Henri Barbusa i ulicę D'Enfer-Rochereau. Dumas pisał w Mohikanach Paryża. Przedmieście świętego Jakuba należy w Paryżu do najdawniejszych. Na czym jego dawność polega? Czy na tym, że granice kwartału wyznaczają cztery szpitale strzegące go jak cytadele, zniechęcające intruzów? Czy na tym, że żadna z głównych dróg, w przeciwieństwie do innych przedmieść Paryża, kwartału nie przecina, więc pojazdy widuje się tu niezwykle rzadko? Okolice przedmieścia świętego Jakuba uniknęły, w przeciwieństwie do innych dzielnic, dekonstrukcji i konstrukcji, burzenia i budowania, niszczenia i stawiania na nowo, dlatego że szpitale, przytułki, obserwatorium, azyle i więzienia należą do nieruchomości niewyburzalnych bez osobnej decyzji władz miasta. Kwartał pomiędzy szpitalem Dolina Zmiłowania, bulwarem świętego Jakuba, ulicą Zdrowia i aleją Don Ferrochon jest obecnie spokojny, śmiertelnie drogi i nieco senny. Walter Benjamin mieszkał w latach 30. XX wieku przy placach Don Ferrochon i przy ulicy Boulard, kiedy dzielnica pachniała chloroformem, brudem i krwią. Benjamin pisał w księdze pasaży. W 14 dzielnicy mieszczą się ustawione obok siebie bez ładu i składu wszystkie budynki publicznej nędzy, proletariackiej beznadziei. Szpital położniczy, przytułek dla znajdów, słynny szpital i jeszcze słynniejsze zdrowie, czyli wielkie więzienie paryskie z szafotem. W nocy widzi się na ulicy ludzi dyskretnie śpiących, niczym w poczekalni na małym dworcu kolejowym, w trakcie straszliwej podróży, na zwężonych ławkach, mniej wygodnych niż ławki parkowe. Przedmieście świętego Jakuba straszyło szafotem przez 113 lat, od czasów króla Ludwika Filipa do prezydenta Giscarda d'Estaing. Od zarania dziejów do rewolucji 1830 roku egzekucje publiczne odbywały się na placu przed paryskim ratuszem, na placu piaszczystym, w świetle dnia. Wszelkie egzekucje, rozszarpywanie koni, mieścinanie mieczem lub toporem, wieszanie, spalanie, szczypanie. Tylko w okresie wielkiego terroru szafot z zapracowaną gilotyną zawędrował na plac Zgody, ale potem na plac piaszczysty powrócił. Plac Piaszczysty, Place de Grève. Piasek na brzegach Sekwany, przy ratuszu i wokół pobliskich wysp przez wieki drobny, pył i złocisty. Na Placu Piaszczystym wystawali też najmici w oczekiwaniu na robotę dzienną czystą lub brudną robotę nocną. Najmici stali i czekali. Z czasem to czekanie na Placu Piaszczystym zaczęło oznaczać po francusku strajk i tak już zostało. Ludek paryski, ciekawski, jurny i chałupliwy, o każdej egzekucji wiedział i wynajmował na długie tygodnie przed kaźnią okna w domach wokół placu oraz gapiowskie stołki, niczym loże w teatrach i krzesła w kabaretach wzdłuż rynsztoków ostatniej drogi skazańca wiezionego na wózku z piwnic warownej stróżówki na Wyspie Miejskiej lub z celi więzienia Bicêtre. Dźwięczały wesoło mieszki kamieniczników proponujących parapetowe poduszki pod łokcie stałym klientom za darmo. W słowniku szyldów Balzac pisał: Louvy, handlarz wina, zakład ugrzecznych dzieci, plac Piaszczysty, numer 9. Amatorzy tragedii, pędźcie do pana Luweta, zamówcie litr wina i wetknijcie nosy przez jeden z lufcików. Czwarta bije godzina, tłum faluje, koniec bliski. Widzicie pacjenta wstępującego po stopniach przeznaczenia. W naszych czasach tyle dusz wrażliwych się narobiło, że w dniach egzekucji na placu Piaszczystym izby u handlarzy winem, choćby równie wielkie jak galerie Luwru, nie mogą ich wszystkich pomieścić. 16 listopada 1831 roku prefekt departamentu Sekwany wydał następujące rozporządzenie. Plac Piaszczysty nie może służyć dłużej za miejsce kaźni, od kiedy dzielni obywatele z zapałem przelewali na nim krew za sprawę narodową. Ponadto kłopoty w poruszaniu się po ciasnych ulicach dzielnicy wokół placu Piaszczystego od dawna zdradzały potrzebę wyznaczenia innego miejsca na wykonywanie kary głównej. Gilotyna stanęła na placu świętego Jakuba, w miejscu schodzenia się przedmieścia i bulwaru świętego Jakuba. Victor Hugo, przedmowa do ostatniego dnia skazańca, 1832 rok. W Paryżu nastał czas sekretnych egzekucji. Od lipca zabrakło odwagi ścinania na placu Piaszczystym, więc skoro już strach ogarnął, tchórz zaleciał, postępuje się ze skazańcem następująco, tak jak w ostatni z wyciągniętym z Bicêtre skazanym na śmierć niejakim Desandrieux, o ile dobrze pamiętam. Wciśnięto go do jakiejś pozamykanej nakłódki ze wszystkich stron puszki na dwóch kołach, żandarm z przodu, żandarm z tyłu i w drogę, jak najciszej i bez świadków, by jak najszybciej dostarczyć przesyłkę pod bezludną barierę świętego Jakuba. Puszka stanęła około 8 rano. Świt ociągał się ze wstawaniem. Gilotyna sterczała świeża i wyostrzona, a na pobliskim murku siedziała grupka gapiów składających się z kilkunastu chłopców. Szybko, szybko wyciągnęli żandarmi człowieka z puszki, nie dali mu nawet odetchnąć. Chyłkiem, boczkiem, milczkiem wciągnęli na szafot i wstydliwie obcięli mu głowę. Nikczemność zwana aktem najwyższej sprawiedliwości.
Thank you.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
No i mamy ostatni z wielkich tegorocznych festiwali Jazz à la Villette od 2 do 14 września. To dość szczególny festiwal, w którym liczy się nie tylko muzyka, ale i słowo, czego dowód mamy na przykład w osobie brytyjskiego wokalisty Dona Greavesa śpiewającego wiersze Verlaine'a. W tym roku organizatorzy poszli jeszcze dalej i położyli nacisk również na taniec. Archie Shepp improwizuje w rytmie choreografii Salwy Sanchisa. Salwa Sanchis opracował wraz z Anną Teresą de Kersmaeker spektakl w oparciu o muzykę Johna Coltrane'a A Love Supreme. I to również można było zobaczyć w La Villette. To może na dobry początek przypomnijmy fragment tej płyty, jednej z najsłynniejszych w historii jazzu, a grać będzie sam mistrz. John Coltrane. Frank Zappa, jeden z tych muzyków, którzy nie znoszą granic i katalogowania, poszukujący w swojej muzyce ciągle nowych dróg, stwierdził kiedyś: "Jazz is not dead, it just smells funny." Ideą organizatorów jest właśnie udowodnienie, że jazz jest nie tylko całkiem żywy, ale wszystko jeszcze przed nim. Potrafi nie tylko inspirować, ale i współistnieć z plastykami, choreografami, aktorami i oczywiście z muzykami, skądkolwiek by oni nie przybyli. Znakomitą ilustracją tych współgrań może być duet Bumcello, złożony z perkusisty Cyrila Atefa i wiolonczelisty Vincenta Segala. Wrócę jeszcze do nich w jednym z naszych kwadransów jazzowych, a dzisiaj mała próbka ich możliwości.
Come on, me down.
Był to duet Bumcello z kilkoma zaproszonymi gośćmi. Znaczna część festiwalu już za nami, ale przed nami jeszcze kilka z pewnością bardzo interesujących koncertów. W najbliższą sobotę, 13 września, Lalo Schifrin, pianista, kompozytor, dyrygent, aranżer argentyński, zasłynął przede wszystkim muzyką do filmów. Lista jego dokonań w tej dziedzinie wydaje się nieskończona, więc tylko kilka tytułów przykładowo. Bullet, Mission Impossible, Złoto dla Zuchwa, Wejście Smoka, Starski, Hatch Tango. Festiwal zakończą 14 września koncerty Luis Clavisa i Joshua Redmana. Miało na festiwalu w La Villette wystąpić trio Esbjörna Svenssona. Niestety lider zmarł tragicznie i już nigdy tej grupy na żywo nie usłyszymy. Zostały nam na szczęście płyty.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Le français, ça vous chante? Proponuje Państwu dzisiaj zapoznanie się z potocznymi wyrażeniami języka francuskiego, które usłyszycie w piosence Serge'a Gainsbourga Le poinçonneur des lilas. Kontroler ze stacji Porte de Lila opowiada o nużącej monotonii pracy człowieka, który w metrze, dziurkując bilety, spędza dnie całe pod ziemią i żeby zabić nudę, pour tuer l'ennui, marzy o błogim życiu w Miami i de bateau au bout du quai, o statku czekającym na końcu quai.
Poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.
Miarowy rytm piosenki, przypominający regularny stukot kół pociągu, utrudnia może trochę uchwycenie znaczenia słów. Dodatkowo komplikuje sprawę fakt, że Gainsbourg łyka niektóre sylaby. Na przykład śpiewa
Je suis le poinçonneur des lilas.
Zamiast
Je suis le poinçonneur des lilas.
Lub dalej
Y a pas de soleil sous la terre.
Zamiast
Il n'y a pas de soleil sous la terre.
Czy jeszcze
Je vois un bateau qui vient me chercher.
Choć prawidłowo brzmiałoby to...
Je vois un bateau qui vient me chercher.
W języku potocznym jest dopuszczalne takie pomijanie n w przeczeniach lub połykanie czasem e niemego przed spółgłoskami. Na przykład w końcowej frazie tej piosenki.
Et j'entendrai plus parler de trous.
W miejsce...
Et je n'entendrai plus parler de trous.
Wiele jest też w tej piosence popularnych, swoistych dla języka potocznego, powiedzeń i utartych zwrotów. Podobnie jak w różnych językach, ale nie zawsze mających odpowiedniki. Słowo ga na określenie mężczyzny.
Je suis le gars qu'on croise et qu'on regarde pas. Je suis l'homme qu'on croise et qu'on ne regarde pas.
Słowo bouquin na określenie książki.
Dans ce bouquin, dans ce livre...
Słowo dingue na określenie wariata.
Y a de quoi devenir dingue. Il y a de quoi devenir fou.
Słowo flingue na określenie rewolweru.
Y a de quoi prendre un flingue. Il y a de quoi prendre un revolver.
Niektóre wyrażenia mogą okazać się zupełnie niezrozumiałe, jak na przykład.
Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami.
Cela coule douce znaczy wieść szczęśliwe, beztroskie życie. Zaimek la zastępuje tu życie. Pisma tego typu, co Reader's Digest, fabrykują marzenia na sprzedaż i barwnie opowiadają o bogatych Amerykanach, których życie toczy się błogo na plażach Florydy. Nieco dalej Gainsbourg śpiewa.
Mais le bateau se taille
du bois que je déraille.
Se tailler to żargonowe wyrażenie odejść, oddalić się, często używane w miejsce partir, s'en aller. Uwaga, jeśli powiemy
allez, taille-toi,
jest to odbierane jako ubliżające, agresywne. W następnej zwrotce kontroler z metra opowiada, jak bardzo nie cierpi tego życia pod ziemią.
J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque.
J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque.
En avoir marre, en avoir ras-le-bol, lub rzadsze en avoir sa claque, to w potocznym francuskim mieć dość, mieć po uszy, czy po dziurki w nosie, po prostu nie móc już czegoś znieść.
Il aime bien son travail?
Non, il en a marre. Il en a sa claque. C'est trop monotone.
I ten poinçonneur des lilas ma już tak dość, że chciałby dyskretnie odejść, wymknąć się. Jouer la fille de l'air. Jouer la fille de l'air jest to popularne powiedzonko, które znaczy ulotnić się, zwiać. I ostatnie powiedzonko, partir les pieds devant, co znaczy umrzeć.
Il est vieux. Il n'a pas envie de quitter son travail?
Oh non, jamais. Il ne le quittera que les pieds devant.
Zwrot kut-kukut znaczy tak czy owak dopiąć swego, za wszelką cenę, nie oglądając się na koszty.
Il est prêt à tout pour réussir. Il veut réussir kut-kukut.
Je suis le poinçonneur des lilas. Arts et métiers direct par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, et coûte que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Mais on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus par les trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.